Gościem, pierwszym gościem w tej wspólnej odsłonie z Telewizją Republika jest pani poseł Małgorzata Gosiewska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani poseł jest wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, jest też osobą od lat niezwykle zaangażowaną w sprawy dialogu polsko-ukraińskiego. Pani poseł, jak pani głosowała w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej?
No oczywiście za ustawą, tak, bo ustawa jest niezwykle potrzebna nam w obronie naszej historii. Mamy prawo do tej obrony, mamy prawo do takiej ustawy, do własnej legislacji, ale rozumiem, że będziemy rozmawiać o relacjach polsko-ukraińskich i w tym kontekście chciałby pan znać moje stanowisko co do ustawy.
Tak, chciałem się zapytać, jaki był cel tej ustawy, jeśli chodzi o sprawy polsko-ukraińskie, bo wiadomo, że jeśli chodzi o te sprawy związane z Holokaustem, z naszą polityką historyczną, chodziło o to, żeby państwo polskie wyraziło sprzeciw wobec obarczania nas jako narodu winą za zagładę Żydów europejskich w czasie II wojny światowej, ale jaki był cel dołączenia do tego spraw ukraińskich?
No myślę, że o cel należałoby pytać osoby, które złożyły taką poprawkę, bo jednak pragnę przypomnieć, że w przedłożeniu rządowym te zapisy nie znalazły się. To dopiero w toku prac legislacyjnych pojawiły się kwestie ukraińskie. Czy dobrze? No mamy prawo do tego. Oczywiście, że relacje polsko-ukraińskie w obecnych miesiącach, czy może nawet i ostatnim roku przeżywają pewien kryzys, ale za ten kryzys nie można winić strony polskiej. Nawet pomimo pewnych błędów, jakie popełnialiśmy, które były wynikiem rozmaitych działań ze strony ukraińskiej. Jak pan redaktor wie, jak państwo wiecie, no, starałam się w swojej pracy zawsze działać na rzecz poprawy relacji. Byłam często obecna i w rewolucji na Majdanie w Kijowie i na Donbasie. Pokazywałam zbrodnie wojenne popełniane przez Rosję na wschodzie Ukrainy podczas tej wojny. Zrobiłam raport. Raport przekazałam do Hagi. Więc trudno mnie posądzić o jakąkolwiek antyukraińskość. Niemniej jednak zbrodnie podobne tym, które były na Donbasie, a w zasadzie o dużo większej skali zostały popełnione przez Ukraińców na Wołyniu i o tym zapominać nie możemy i mamy prawo do mówienia o tej historii. Tego prawa nikt nam nie może odjąć. Mamy prawo do badania tej historii, a tego prawa już nam Ukraina, to prawo chce nam odebrać poprzez ciągle podtrzymywany zakaz ekshumacji, a jednak to jest element badań historycznych z jednej strony, a z drugiej strony zwykły ludzki obowiązek uczczenia tych, co zginęli, pochowania, znalezienia w ogóle miejsc pochówków i upamiętnienia.
No tak, pani poseł, ale czy to nie jest tak, że wprowadzenie teraz tego elementu ukraińskiego do nowelizacji ustawy o IPN-ie wręcz utrudni nam ten dialog historyczny z Ukrainą, że to jakby potwierdzi stanowisko tych sił na Ukrainie, które nie chcą współpracy historycznej z Polską?
Panie redaktorze, ja myślę, że o relacjach polsko-ukraińskich powinniśmy rozmawiać w dużym spokoju, bez emocji i o taki dialog apelowałabym do strony ukraińskiej. W ostatnich dniach mogliśmy usłyszeć, przeczytać wiele dość kontrowersyjnych, i to delikatnie nazwałabym to, wypowiedzi polityków ukraińskich w zakresie naszej trudnej historii. To niedobrze wróży naszym relacjom, dlatego apelowałabym o spokój w tym zakresie, o rozmowę, bo tak naprawdę ustawa niczego w naszych relacjach nie zmienia. My dalej chcemy podtrzymywać wsparcie dla Ukrainy, my dalej będziemy popierać reformy, no ale to nie znaczy, że nie będziemy upominać się o prawdziwą historię, o to, żebyśmy mogli badać tę historię, o to, żebyśmy mogli też mówić o popełnianych zbrodniach, i by nie było przyzwolenia w Polsce na kwestionowanie dokonanego mordu na Wołyniu.
Była taka sytuacja, bo ta ustawa właśnie jakby mówi, równocześnie mówi o Ukrainie i mówi o propagandzie w Polsce. Czy w Polsce rzeczywiście była taka sytuacja, że ktoś u nas kwestionował? Czy był jakby powód, żeby ta ustawa zwracała się tutaj do wewnątrz, do naszych polskich stosunków?
Znaczy, panie redaktorze, no mieliśmy rozmaitego rodzaju wydarzenia, incydenty, powiedziałabym, które staraliśmy się nie traktować poważnie, tak aby nie rzutowały na relacje polsko-ukraińskie. Niemniej jednak były ze strony studentów ukraińskich kwestionujące sprawy związane z ludobójstwem dokonanym na Wołyniu. Takie incydenty były, no temu nie zaprzeczymy, a chcielibyśmy jednak, by na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mówiło się prawdę o zbrodniach dokonanych.
Czy pani poseł już po uchwaleniu tej sejmowej ustawy miała jakiś kontakt z politykami ukraińskimi, z jakimiś naszymi partnerami?
Ja bezpośredni nie. Natomiast wiemy, że niedługo spodziewamy się wizyty w Polsce wicepremiera Ukrainy, że zapowiedział właśnie rozmowy na ten temat. Dość spokojnie i rzeczowo o tym mówił. Rozmowy z wicepremierem Glińskim. Jestem przekonana, że taka spokojna rozmowa wyjaśni może to wzburzenie, z jakim mamy do czynienia wśród polityków ukraińskich, bo ja nie wiem, czy to wzburzenie akurat przenosi się na społeczeństwo ukraińskie, które tak naprawdę ma inne problemy, bo problemem społeczeństwa ukraińskiego jest w tej chwili, jak mam wrażenie, w dużej mierze zagrożona demokracja, co obserwujemy na przykładzie lidera jednej z partii opozycyjnych, czyli pana Michała Saakaszwilego.
Mamy potężną... Bardzo dobrze zna tego polityka, o ile wiem.
No tak, zupełnie przez przypadek, tak. Ale cały czas obserwuję sprawy sądowe, jakie toczone są wobec pana Saakaszwilego. Fakt w ogóle odebrania mu obywatelstwa, próbę usunięcia go z życia politycznego, ale również z Ukrainy. W sumie za to, że mówi prawdę, mówi o korupcji, mówi o tym, że władza oderwała się od społeczeństwa, mówi o tym, że nie przeprowadza reform, do jakich zobowiązała się, do reform, o które walczyli Ukraińcy na Majdanie w Kijowie, do reform, za które ci Ukraińcy ginęli i dalej giną na Donbasie.
Pani poseł, był niedawno w Polsce sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, pan Tillerson. Była mowa o sprzeciwie, wspólnym sprzeciwie wobec inwestycji Nord Stream 2. Tu w pewnym sensie występujemy też w imieniu Ukrainy, prawda?
Ale oczywiście, że tak. Uniezależnienie się od dostaw rosyjskiego gazu to nie jest tylko polski interes, ale to jest interes tej części Europy. Przeciwstawiamy się porozumieniu rosyjsko-niemieckiemu. Będziemy to robić. Mamy wsparcie amerykańskie i to bardzo dobrze. I to jakby z jednej strony oczywiście Amerykanie są zainteresowani, by ten gaz sprowadzany był ze Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony no też to się wiąże z ich świadomością zagrożenia, jakie płynie z Moskwy, z Kremla.
A czy pani się nie obawia, że to obecne zadrażnienie w stosunkach międzynarodowych, w którym Polska uczestniczy, że ono również może wpłynąć tutaj na te sprawy polityki związanej z bezpieczeństwem energetycznym?
Panie redaktorze, stawiamy na dialog kwestie związane z pewnym naprężeniem relacji z Izraelem. Myślę, że w wyniku takiego dialogu, rozmów, wyjaśniania, dobrego tłumaczenia samej ustawy, bo też słyszeliśmy o tym, że były pewne błędy w tłumaczeniu na język angielski, że może docelowo pewne jakieś korekty, że to uspokoi sytuację. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no to mieliśmy w mediach bardziej powielaną informację o liście kongresmenów amerykańskich. No to było jednak kilku kongresmenów w dodatku z Partii Demokratycznej, w związku z tym to nie jest stanowisko Stanów Zjednoczonych, więc nie wyolbrzymiałabym tego problemu. Ale oczywiście on jest i to będziemy jest. Starali się łagodzić się, a przede wszystkim po prostu poprzez prawdziwą narrację wyjaśniać, czym faktycznie jest ustawa, co zawiera i że nie zmienia nic w relacjach polsko-ukraińskich.
To jest program Wschodni Radia Wnet i Telewizji Republika. Naszym gościem jest pani poseł Małgorzata Gosiewska. Przez chwilę posłuchajmy może jeszcze w nawiązaniu do tych trudnych spraw historycznych między Polską a Ukrainą wypowiedzi profesora Krzysztofa Szwagrzyka, wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wypowiedź dotyczy problemów, które są właśnie z ekshumacjami ofiar polskich na terenie dzisiejszej Ukrainy.
Ukraina jest jedynym państwem, które zabrania nam prac na swoim terenie. Zarówno prac poszukiwawczych, jak i ekshumacyjnych. Ten zakaz rozciągnięty jest także na upamiętnienia. Przypomnę, że stało się to w kwietniu ubiegłego roku. Wówczas nasza ekipa gotowa do wyjazdu musiała zawrócić, bowiem ze strony ukraińskiej taki zakaz otrzymaliśmy. Do dzisiaj nie tylko, że nic nie zmieniło się w tej kwestii, ale jakby analizując wypowiedzi strony poszczególnych urzędników strony ukraińskiej, widzimy, że ta sytuacja pogarsza się. Można to nawet tak określić. Zupełnie niezrozumiałe.
Program Wschodni Radia Wnet i Telewizji Republika. Przed chwilą słuchaliśmy wypowiedzi profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Te problemy historyczne, które dzielą Polskę i Ukrainę, bardzo wpływają również na sprawy polityczne. A w naszym studiu jest cały czas pani poseł Małgorzata Gosiewska, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Pani poseł, ten czas Majdanu, którego pani była świadkiem, ten czas takiego entuzjazmu w stosunkach polsko-ukraińskich, to się wydaje zupełnie inna epoka dzisiaj.
Panie redaktorze, i tak i nie. To znaczy na pewno inna epoka, jeśli chodzi o samą Ukrainę, ponieważ wtedy obserwowaliśmy olbrzymią nadzieję na zmianę, nadzieję na to, że Ukraina będzie wreszcie dla Ukraińców przyjazna. No to się nie sprawdziło. To oczywiście nie można nie zauważyć pewnych reform, jakie Ukraina przechodzi. No niemniej jednak skala korupcji jest tak potworna, że zaprzecza to właśnie celom rewolucji na Majdanie Kijowskim. Jeśli chodzi o relacje, oczywiście, że to był inny, to były inne wydarzenia, inny czas. My tam też często rozmawialiśmy na temat trudnej historii. W zasadzie nasze rozmowy polegały na tym, że to my im, tym Ukraińcom, szczególnie młodym, wyjaśnialiśmy, co faktycznie wydarzyło się na Wołyniu. Oni o tym nie wiedzieli. Niestety wielu z nich nie wie do tej pory. Nic w tej kwestii się nie zmieniło. Za to spotykamy się z bardzo taką mocną propagandą ukraińską, zaprzeczającą tym faktom. I to jest niebezpieczne i z tym musimy się zmierzyć. I tu my jako Polska musimy wreszcie podjąć zdecydowane działania, które będą zmierzały do tego, że wyjaśnimy wreszcie tę historię. No ale bez ekshumacji na przykład, jak do tego podejść? Ekshumacje pokażą skalę zjawiska, jakby dadzą podstawy do prac naukowych. Uzmysłowić też mogą stronie ukraińskiej rzeczywiście to, co wydarzyło się na Wołyniu i że jest to nieporównywalne z innymi wydarzeniami, którymi polska strona jest obciążona.
Jeśli chodzi o zdecydowane działania, to na razie zdecydowane działania podjął pan minister spraw zagranicznych, dokonując takiej dość zdecydowanej zmiany wewnątrz swojego resortu. Odszedł gabinet polityczny, wielu szefów departamentów. Jak pani patrzy na te zmiany?
No to są na razie bardzo kosmetyczne zmiany, tak bym to oceniła. Zmiany w resorcie zajdą, faktyczne zmiany wtedy, kiedy wejdzie w życie ustawa o służbie zagranicznej, z Radą Służby Zagranicznej i z tą dogłębną weryfikacją kadry, jakiej ten resort potrzebuje od lat, jakiej nigdy nie doświadczył. I to wtedy będziemy mogli mówić o poważnych zmianach w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
czyli zmiany są wciąż przed nami. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Małgorzata Gosiewska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych,
dziękuję,
była gościem
bardzo
programu
Miłego
Wschodniego
dnia.
Radia Wnet i Telewizji Republika. My teraz posłuchamy, żeby pozostać jeszcze w kręgu tych spraw zagranicznych, wypowiedzi szefa resortu dyplomacji polskiej, profesora Jacka Czaputowicza, dotyczących rozmów z sekretarzem Tillersonem.
Reklama.
Podczas dzisiejszych rozmów Polska przedstawiła krytykę projektu Nord Stream 2 jako
To była wypowiedź profesora Jacka Czaputowicza, szefa resortu dyplomacji, dotyczącego spraw bezpieczeństwa energetycznego i spotkania z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem, a my wracamy do programu wschodniego Radia Wnet i Telewizji Republika. Proszę Państwa, program wschodni to jest program wędrujący, to jest program, który nie polega tylko na rozmowach w studiu, ale też na opowiadaniu o tym, co się dzieje w różnych obszarach na wschód od Polski. W naszym studiu jest redaktor programu wschodniego, redaktor Radia Wnet i Kuriera Galicyjskiego, Wojciech Jankowski. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam słuchaczy Radia Wnet i po raz pierwszy witam widzów Telewizji Republika.
Byłeś w jednym z najbardziej zapalnych punktów Europy, czyli na Krymie ostatnio. Samo chyba dotarcie na Krym to nie jest łatwa rzecz dla dziennikarza.
Nie wiem, czy to jest jeden z najbardziej zapalnych miejsc w Europie. Na pewno dotarcie na Krym nie jest rzeczą prostą. Dlatego, że jak doskonale słuchacze i telewizowie wiedzą, Krym znajduje się w tej chwili pod okupacją. Władze ukraińskie nie akceptują tego, że jest to terytorium kontrolowane przez Federację Rosyjską. Dlatego władze ukraińskie zakazują obcokrajowcom wjeżdżanie na terytorium Półwyspu Krymskiego, chyba że jest to w jakiś sposób uzasadnione, chyba że są to dziennikarze albo pracownicy tak zwanych NGO-sów, czyli organizacji pozarządowych. Więc żeby wjechać na terytorium Krymu legalnie z pozwoleniem władz w Kijowie, trzeba uzyskać pozwolenie, ale to powoduje, że po przekroczeniu granicy administracyjnej między Ukrainą kontynentalną a Krymem, po przekroczeniu tej granicy od razu jest się podejrzanym i służby rosyjskie już zakładają, że taka osoba miała kontakty ze służbami ukraińskimi, co powoduje, że jest się poddany bardzo długiemu, nieprzyjemnemu przesłuchaniu. Mnie na tej granicy trzymano 6 godzin. Przez 4 godziny nie widziałem swoich rzeczy, nie widziałem swojego sprzętu elektronicznego, więc spowoduje to również później pewien dyskomfort dotyczący własnych, osobistych rzeczy. Poza tym, że jest to nieprzyjemne, 6 godzin i 4 godziny przetrzymywanie w pomieszczeniu, w którym dzieją się różne rzeczy, a właściwie nie wiadomo, jakie będą twoje dalsze losy, czy ciebie wpuszczą, czy nie wpuszczą, czy odeślą z powrotem, więc już sam wjazd jest nieprzyjemny.
A wjeżdżałeś jako kto? Jako dziennikarz, jako przedstawiciel organizacji pozarządowej, czy jako turysta? Jak się przedstawiłeś?
Tutaj nie miałem wyboru, ponieważ ubiegałem się o wizę dziennikarską, w związku z tym z taką wizą wjeżdżałem, więc to już jest oczywiste. Właśnie przy sprawdzaniu dokumentów już wiadomo, że wjeżdżam jako dziennikarz, co powoduje, że pada następne pytanie, które moim zdaniem jest niezgodne z zasadami. To jest pytanie o akredytację. Do tej pory funkcjonowałem tak i z tego co wiem zawsze to tak wyglądało, że wiza dziennikarska równała się posiadaniu akredytacji. Natomiast tutaj zadano mi pytanie, czy mam akredytację, o którą trzeba się ubiegać w Moskwie, której nie miałem, i te 4 godziny, które mnie przetrzymywano. Przetrzymywano mnie rzekomo po to, żeby potwierdzić, czy mam akredytację, chociaż ja twierdziłem, że jej nie mam. I uważałem, że po tych 6 godzinach trzymania mnie na granicy usłyszę zdanie, że skoro nie mam akredytacji, to jestem osobą prywatną i mam zakazaną działalność dziennikarska, jest zakazana, niemniej takiej formuły nie wygłoszono mi. W pewnym momencie przyszli panowie, powiedzieli, że mnie odprowadzają, dali paszport. Zazwyczaj jest to wszystko odbywa się w bardzo elegancko, są używane formy grzecznościowe, więc zawsze na do widzenia mówią szerokiej drogi, do widzenia, i tak wjechałem na Półwysep Krymski.
I gdzie konkretnie przebywałeś na Krymie, w których miastach?
Starałem się obejrzeć, czy odwiedzić największe miasta na Krymie, czyli Sewastopol, Kercz, gdzie jest budowany w tej chwili most, i rzeczywiście jest to budowa imponująca, i to chyba w naszych mediach nie będzie krzepiąca informacja, ale ten most rzeczywiście już jest prawie wybudowany i widać, że to jest wielka inwestycja, tak samo jak wielka droga, która o znaczeniu federalnym, która będzie łączyła Kercz, czyli to miasto, gdzie jest cieśnina, połączenie z kontynentem tak zwanym, czyli z Kubaniem, z Rosją kontynentalną, która łączy Kercz, Sewastopol i Symferopol, czyli stolice Krymu. Ta droga też, budowa tej drogi też robi imponujące wrażenie i widać, że tutaj Rosjanie zainwestowali bardzo dużo pieniędzy.
Jak wygląda w tej chwili sytuacja Tatarów Krymskich?
Sytuacja Tatarów Krymskich to już nawet trudno wymienić te wszystkie przesłuchania, te wszystkie przeszukiwania domów, agresywne reakcje, wyłapywanie ludzi w czasie mitingów, aresztowania i później sądowe udzielanie im kar grzywny, które zazwyczaj wynosi około od 2 do 20 tysięcy rubli. Tego jest tak dużo, że nawet trudno to wszystko wymienić, bo to jest ciągła polityka zastraszania, ale to, co się dzieje również interesującego, a właściwie chyba do nas informacja o tym nie dociera. My w Radiu Wnet już mówiliśmy o tym, ale myślę, że to jest znakomita okazja, żeby również powiedzieć o tym w telewizji Republika. To są prace, które rzekomo są restauracją, mają charakter restauracji pałacu Hanów Krymskich, ale de facto jest to remont, po którym status tego obiektu będzie o wiele pomniejszony. Dlaczego? Za Ukrainy prowadzono już rozmowy o tym, żeby Pałac Hanów został włączony w spisek zabytków pamiątek światowego dziedzictwa UNESCO. Takie miejsca muszą mieć czysty charakter, niezakłócony od kilku stoleci. Tam parę elementów przeszkadzało w tym, na przykład fontanna, którą Patiomkin przeniósł, żeby Katarzyna II w czasie Patiomkin, który miał tytuł księcia tauryckiego, czyli księcia krymskiego, która była późniejsza niż oryginalna budowa, przeprowadzona przez Hanów Krymskich. Takie rozmowy z UNESCO prowadzono, był już przeprowadzona scenariusz tego, jak ma się to dokonać, żeby Pałac Hanów Krymskich mógł być wpisany na listę światową dziedzictwa światowego UNESCO. Oczywiście muszą to być spełnione ważne warunki. Musi być to oryginalny obiekt, tak jak był kiedyś wybudowany, bez dodatkowych ulepszeń czy unowocześnień. Remont, który w tej chwili, bo nawet to nie jest restauracja, przebiega z urąga wszelkim zasadom dotyczącym takich prac. Oryginalne 300-letnie belki drewniane są wymienione, bo to już jest czas dokonany niestety. Zostały wymienione, w to miejsce mają być wsadzone bloki betonowe. Oryginalna zabytkowa dachówka zostanie wymieniona na kupioną we Włoszech, zamówioną, podstarzałą, po to, żeby tylko tak wyglądało, ale nie oryginalną dachówkę. I ta lista tych rzeczy jest dość długa.
Czyli oni chcą przerobić kilkusetletni zabytek o ogromnej historycznej tradycji na taki współczesny nowobogacki hotel.
Podobno Władimir Władimirowicz w momencie, gdy odwiedził Krym po aneksji w roku 2014 i odwiedził Bakhchysaraj, powiedział, że wygląda zbyt ubogo. To przyniosło na początku pozytywne rezultaty, ponieważ postawiono tam przystanki autobusowe, takie dość eleganckie, które wcześniej rzeczywiście wyglądały gorzej. Wylano asfalt, jak Rosjanie mówią z dumą, pierwszy asfalt wylano od 20 kilku lat. Być może rzeczywiście za Ukrainy nie wylano go ani razu, a w każdym razie nie był porządny. Ta droga w Bakczysaraju była dość nędzna. Ale ostateczne skutki tego są fatalne. Po przeprowadzeniu tego remontu nie mamy dowodów na to, że to jest zabieg polityczny, a wiele na to wskazuje. Pałac Hanów Krymskich już nigdy nie zostanie wpisany na listę pamiątek światowego dziedzictwa UNESCO.
Jak widać, polityka historyczna może mieć bardzo różne oblicza, może mieć również oblicze barbarzyńskie. Czy zamierzasz znów wrócić na Krym, czy sądzisz, że to nie będzie ci dane?
Jest coś dość trudne i muszę przyznać, że ostatnio było bardzo nieprzyjemne, dlatego że zarówno wjazd był nieprzyjemny, jak i powrót. I znowu byłem przesłuchiwany, znowu musiałem poczekać na pana funkcjonariusza służb wiadomych. Tym razem ten ostatni, jegomość nie używał już nawet form grzecznościowych, nie życzył mi szerokiej drogi, przejrzał mój aparat, wykasował mi zdjęcia. Niektóre oczywiście udało się uratować, niektóre już przepadły. Okazało się, że nawet zdjęcie Władimira Putina z pieskiem jest materiałem wywrotowym i zostało wykasowane łącznie z innymi zdjęciami. Zdjęcia t-shirtów z Putinem, zdjęcia takich magnesików na lodówki, które tam są bardzo modne, też zostały wykasowane. Oprócz tego wykasowano mi wszystkie zdjęcia z telefonu komórkowego, a z Krymu tam zdjęć może było 1-2%, więc wyjechałem dość, nawet nie wściekły, ale zniesmaczony tym, jak zostałem potraktowany.
To są właśnie koszty pracy dziennikarskiej, proszę państwa. Jesteś też redaktorem Kuriera Galicyjskiego, polskiej gazety wydawanej we Lwowie. Co będzie w najbliższym numerze?
Kurier Galicyjski jest dwutygodnikiem, który wychodzi we Lwowie w języku polskim. Jest to, jak twierdzą inni, bo może mi nie wypada powiedzieć, najlepsza polska gazeta na Ukrainie. Dotyczy generalnie wszystkich problemów i wszystkich spraw polsko-ukraińskich. W tym najnowszym numerze oczywiście będzie dużo na temat stosunków polsko-ukraińskich, no bo znowu w tym temacie zrobiło się gorąco.
Bardzo dziękuję. Wojciech Jankowski, dziennikarz Radia Wnet i Kuriera Galicyjskiego, dziennikarz i reporter, był gościem programu wschodniego Radia Wnet i Telewizji Republika. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za uwagę.
A my za chwilę wracamy. program Wschodniej Telewizji Republika i Radia Wnet. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas w każdą sobotę. W każdą sobotę od godziny 10. Proszę Państwa, nasze studio jest bardzo wyjątkowe. Jesteśmy na Jarmarku Wnet. Tutaj za nami z tyłu toczy się życie. Jesteśmy przy ulicy Emilii Plater 31. Notabene można przyjść i nas odwiedzić. Można po prostu zrobić zakupy. Można też porozmawiać z dziennikarzami. W naszym studiu kolejny gość, profesor Wojciech Fałkowski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry panu.
To znak, że teraz przechodzimy do rozmów o historii. Pan profesor jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektorem Zamku Królewskiego w Warszawie, ale też jest człowiekiem czynnym w polityce. Jeszcze niedawno był wiceministrem obrony narodowej. Zanim przejdziemy do tych rozmów o historii, żeby może tak trochę mieć przejście geopolityczne ze współczesności do historii, z powrotem posłuchamy słów profesora Marka Jana Chodakiewicza z Waszyngtonu o Międzymorzu.
W związku z tym, kiedy przyszła ekipa szukająca jakiegoś nowego rozwiązania, w tej ekipie znajdują się ludzie, którzy uczęszczali na nasze wykłady, odczyty i którzy, niektórzy nawet czytali moją książkę. Będąc po pierwsze życzliwym z powodów antykomunistycznych w stosunku do Polski, zaczęli sobie też wyobrażać inne kombinacje, mianowicie, że w ramach Unii Europejskiej powstanie też blok państw postsowieckich, które są Ameryce dużo bardziej życzliwe niż Francja, Niemcy czy ktokolwiek inny. To będzie wschodnia flanka NATO i my powtarzamy to od wielu lat. I coś tam z tego skapnęło, spłynęło i obecna administracja się temu nie tylko przygląda, ale przedsięwzięła kroki, żeby jakąś infrastrukturę polityczną, dyplomatyczną stworzyć. Jeszcze raz, gdy Ameryka jest zainteresowana, wchodzi z pieniędzmi, wchodzi z poparciem dyplomatycznym i w tym momencie zachęca to sektor prywatny, amerykański i inny, że w takim miejscu można inwestować, bo jest to bezpieczne.
To była wypowiedź profesora Marka Jana Chodakiewicza z Waszyngtonu. Międzymorze, Trójmorze, Europa Środkowa, geopolityka, to są wszystko sprawy, o których w tej chwili dyskutuje się i na uczelniach, i na salonach dyplomatycznych, a przecież można by powiedzieć, że jak jeszcze nie było żadnej Ameryki, to wszystko już kiedyś było. Przede mną książka mojego gościa. Może ją pokażemy. Pierwsze stulecie Jagiellonów. Wojciech Fałkowski. To jest zbiór artykułów dotyczących historii Polski, ale też historii Litwy, historii Europy Środkowej w XV wieku. Panie profesorze, czy istniało coś takiego jak Europa Jagiellońska?
Tak, oczywiście. To było połączenie tronów, czyli królestw, które były rządzone przez ludzi związanych albo związanych z dynastią jagiellońską, albo przez samych Jagiellonów, czyli synów Kazimierza Jagiellończyka. No i druga rzecz, to były wpływy. Wpływy kulturowe, pewna kultura wspólna, prawna, miejska, przenikanie się elit, rycerstwa również. Więc coś takiego istniało, tyle że była to efemeryda, która szybko powstała i szybko niestety zanikła. Pozostała tak naprawdę w naszej wyobraźni i w legendzie.
No właśnie, kiedy patrzy się na atlas historyczny, to widzi się w tym momencie ten wielki obszar, no trochę poniekąd ten obszar właśnie dziś nazywany Trójmorzem, Polska, Czechy, Węgry, między Adriatykiem, Morzem Czarnym, Bałtykiem, wielki obszar łączony przez trzech władców z tej samej dynastii. Dlaczego to się okazało tylko efemeryda?
No, to znaczy normalną rzeczą w tych czasach było robienie polityki czy realizowanie jej przy pomocy połączeń dynastycznych, to znaczy albo drogą małżeństwa, albo drogą objęcia tronu i później wrzenienia się w tamtą elitę, to bywało różnie. Rzeczywiście ta mapa, którą oglądamy, to jest mapa od Smoleńska i od Zatoki Ryskiej, przez koronę, czyli do Wielkopolski i ziemi lubuskiej na zachodzie, aż po Adriatyk, ponieważ Węgry sięgały rzeczywiście no, do Adriatyku, tam Dubrownik, Triest, to było pobrzeże które pozostawało w orbicie wpływów, a później władzy korony węgierskiej. Więc to był obszar ogromny, ale zwróćmy uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze, był to obszar bardzo niejednorodny etnicznie i językowo. Druga rzecz, nie było spoiwa ideowego, bo nawet religie były tutaj różne. No i trzecia rzecz, nie było autostrad, nie było samolotów, nie było internetu, a to były ogromne obszary, słabo zurbanizowane, często pustki, niezamieszkane zupełnie obszary wielkie, no i góry po drodze. Więc zarządzanie takim terenem było niemożliwe de facto. I dlatego mówienie o jednolitości tej Europy Jagiellońskiej no jest nieporozumieniem. To nie było ani jednolite, ani wspólnie rządzone, bo i kłótnie w domu, w rodzinie były bardzo ostre, ani też nie było takiego właśnie połączenia etnicznego, językowego, religijnego. Ale mimo to w naszej wyobraźni i w legendzie ta Europa pozostała. I to jest pewien kapitał, na którym warto budować w tej chwili również, bo polityka karmi się również historią.
Polityka zdecydowanie karmi się historią. Pan profesor mówi, że nie było spoiwa, że ta była efemeryda. Czy to jest też jakaś taka zła wróżba na przyszłość? Czy dzisiaj również nie ma spoiwa? Bo polscy politycy bardzo lubią mówić o tej wspólnocie środkowoeuropejskiej. Czasem jest tak, że to my lubimy o tym mówić, a nasi sąsiedzi nie bardzo rozumieją, o co nam chodzi.
Tak, to znaczy rzeczywiście no, trudno mi w tej chwili analizować obecną sytuację polityczną, ale na pewno różnice interesów są różne, są wyraźne. A z drugiej strony, no jednak pewien sentyment polsko-węgierski to się narodził tak naprawdę w XIX wieku. To jest historia już sięgająca wstecz kilka pokoleń, no ale nie do Europy Jagiellońskiej. Z kolei podziały między górnymi Węgrami, obecnie Słowacją, a Węgrami, czy ta linia Karpat, która oddziela nas od Słowaków, to jest w świadomości i w historii też widoczne. Więc budować trzeba, posiłkując się wspólnymi wyobrażeniami i wspólnymi mitami, ale nie należy przeceniać wartości czy siły tego spoiwa.
Ta wspólnota środkowoeuropejska, jagiellońska nie przetrwała dwóch pokoleń, trochę też ze względu na sprawy tureckie, natomiast wspólnota polsko-litewska, mimo początkowo bardzo trudnych początków, przetrwała jednak. Dlaczego? Jaka to była różnica?
No, historia stosunków polsko-litewskich od samego początku jest naznaczona awanturami. Powiedzmy od razu, że tak jak zaczęła się ta wspólna droga historyczna od Unii w Krewie w 1385 roku i małżeństwem Jadwigi, króla Polski, bo Jadwiga została koronowana na króla Polski, która i przyjęła do swojego łoża i do swojego tronu księcia litewskiego Jagiełłę. Otóż od 1385 roku w praktyce to jest pasmo awantur, kłótni, sporów i po prawie 200 latach doszło do uładzenia tych stosunków. Także to jest proces, który trwał długo, ale w Unii Lubelskiej, no właśnie w 1569 roku, czyli prawie dwa stulecia później, to rzeczywiście jest już jednolity ustrojowo, mentalnie i kulturowo organizm przy różnorodnościach, przy pewnych również innych interesach grupowych czy regionalnych. Ale rzeczywiście ta Rzeczpospolita, która się rodzi w drugiej połowie XVI wieku, to już jest Rzeczpospolita jednego króla, jednej administracji, jednej polityki i de facto jednego myślenia o państwie, bo przy różnych kłótniach dalej trwających i czasami nawet ostrych sporach, to jest jedno państwo.
Czasy jagiellońskie to też są czasy, kiedy wykształca się polski parlamentaryzm, polski czy też może polsko-litewski.
Tak, to jest rzeczywiście parlamentaryzm i rzeczywiście mogę powiedzieć, że ja pozostaję w pewnym sporze z moimi kolegami. To jest spór o datę powstania Sejmu Walnego. Przyjęło się uważać, że to jest 1468 i to jest dobra okazja, żeby powiedzieć, jak długo, jak głęboko wstecz w historię sięga polski parlament. Będziemy w tym roku taką okrągłą rocznicę mieli okazję świętować, ale ja uważam, że ten Sejm powstał 30 lat wcześniej, czyli jest jeszcze ta historia dłuższa.
Za czasów Jagiełły jeszcze, tak?
Za czasów Władysława Warneńczyka i po jego wyjeździe na Węgry, a później podczas Bezkrólewia. To jest sześć sejmów bez króla. Czyli musiała być świadomość właśnie państwowa i obywatelska. Ta elita możnowładcza musiała się umieć zorganizować, przyjąć procedury, rozumieć rację stanu i dyktować warunki pretendentowi do tronu, jak którym był Kazimierz Jagiellończyk, drugi młodszy syn Jagieły, bo te 3 lata bezkrólewia to są 3 lata twardych negocjacji. Z jednej strony wielkiego księcia litewskiego, który uważa się za naturalnego następcę na polskim tronie po bracie, po Władysławie Warneńczyku, który zginął pod Warną w 1444 roku. A jednocześnie z drugiej strony możnowładztwo polskie mówi: dobrze, tak, uznajemy tradycję, uznajemy prawo, ale chcemy przywilejów, które gwarantują ustrój państwowy, bo to nie były przywileje dla nas, tylko dla państwa. Tworzyły ustrój konstytucjonalny, konstytucyjny państwa polskiego. I tym samym ten Sejm musiał mieć nie tylko instrumenty, ale również i rozumieć rację stanu Polski. Tym samym uważam, że ta izba i instytucja publiczna, polityczna, jakim był Sejm Walny, musiała się narodzić wcześniej. Co nie przeszkadza mi bić brawo i świętować tę rocznicę trochę późniejszą, no ale jest to okazja do przypomnienia chwalebnej, rzeczywiście chlubnej historii polskich instytucji państwowych.
Właśnie, czy nie jest tak, że my w Polsce wciąż nie doceniamy tego własnego dorobku historycznego, tego, że tutaj jakby równolegle, a często wcześniej niż w innych częściach Europy dochodziło do tego typu demokratyzujących procesów?
Tak, ja uważam, że absolutnie to trzeba wydobyć i XV wiek, kiedy dochodzimy rzeczywiście do potęgi, do tego złotego okresu, XVI wieku z wielkim rozkwitem kultury, gospodarki, zamożności, nie byłoby, gdyby nie ciężka praca XV-wiecznych Jagiellonów, XV-wiecznej elity władzy, XV-wiecznych miast i tej całej historii, która trwała praktycznie od Grunwaldu do mniej więcej ostatniej dekady XV wieku, czyli około 80 lat.
Te czasy, o których pan pisze w swoich pracach, to są czasy też niebywałej kariery polskiej elity politycznej. Ludzie, którzy od kierowania sprawami ważnego, ale jednak niezbyt wielkiego środkowoeuropejskiego królestwa musieli powiększyć swoją perspektywę od północnych prawosławnych krańców Europy po Morze Czarne i sprawy tureckie.
Tak, ma pan całkowitą rację. To jest pewien fenomen tego ogromnego horyzontu i przestrzennego, i kulturowego, i politycznego. Od Bramy Smoleńskiej i Pskowa, handlu Dźwiną i tej całego korytarza, który tam prowadził do Zatoki Ryskiej, przez Pomorze i pobrzeże polskie, pobrzeże w tym momencie jeszcze krzyżackie, ale z tradycją i państwową, i kulturową polską, Gdańskiem, aż przez właśnie do Łuku Karpat, po Nizinę Panońską, Siedmiogród. To jest rzeczywiście i Morze Czarne oczywiście. To jest naprawdę fenomen taki, no, na który się rzadko zdarza w historii w ogóle Europy, ponieważ za tym szedł rozwój handlu, miast, ale także i długofalowych, dalekosiężnych zamierzeń politycznych i całego rodu Jagiellonów, dynastii i całej elity politycznej.
To są też stulecia niebywałej kariery tego litewskiego rodu, który od takich pogańskich wataszków, którzy tam gdzieś walczyli o to, kto kogo wyprze na Dalekim Wschodzie, czy oni, czy Tatarzy, przeszli do wielkiej polityki, musieli rywalizować i współpracować z Habsburgami, z Walezjuszami. Czy istniał coś takiego, jakiś taki styl odrębny Jagiellonów? Czy oni się czymś od tych innych europejskich dynastii wyróżniali?
No i jeżeli bym miał powiedzieć coś o Jagielle, to bym powiedział inteligencją. To proszę pamiętać, że to był człowiek znikąd. Kiedy przyjeżdżał do Krakowa, to Jadwiga, młoda dama, wychowana na jednym z najlepszych dworów Europy, znakomicie wykształcona, przyzwyczajona do wysokiej kultury, była przerażona. Wysłała dworzanina, żeby go obejrzał i powiedział jej, czy to nie jest człowiek, który jest obrośnięty szczeciną na całym ciele i w ogóle, czy potrafi się zachować, czy potrafi w ogóle mówić, artykułować jakieś myśli. Jagiełło się zorientował, przyjął go, poszedł z nim do łaźni, żeby go mógł obejrzeć dokładnie, porozmawiał i odprawił z podarkami, żeby mógł opowiedzieć księżnicy królowej, jak naprawdę wygląda ten człowiek, który wychynął z lasów, przybywa z daleka, nie wiadomo, czy mówi jakimkolwiek zrozumiałym językiem, czy w ogóle potrafi mówić. No i tak to się zaczęło. A później to jest rzeczywiście, jak mówią Anglicy, success story.
Ale przecież on nie wychynął z lasu. Jego matka była Rusinką. Rusińskie księżniczki często było bardziej wykształcone niż władczynie zachodnioeuropejskie. Gediminowicze dziedziczyli tradycje różnych książąt ruskich Rurykowiczów, więc to nie jest tak, że oni byli znikąd, że oni byli takimi dzikusami, jak to ostatnio przedstawił ten polski serial, gdzie Gedymin gdzieś tam z jakiejś kurnej chaty wychodzi.
Tak, to prawda, ale proszę pamiętać o barierze kulturowej, to znaczy zarówno pewien kłopot komunikacyjny, prawda, nie było takiej wymiany informacji jak jeszcze niedawno, już nie mówiąc o dzisiejszych czasach, ale i bariera kulturowa. Świat Bizancjum był światem zupełnie innym, nie tylko odległym geograficznie, ale niezrozumiałym w różnych częściach swojej obyczajowości, swojego dorobku cywilizacyjnego, więc no a poza tym no, Jagiełło takim nie był, ale w Krakowie, a zwłaszcza Jadwiga, o tym nie wiedziała i się obawiano tego. Te obawy musiały być niesłychanie silne, skoro posunęła się aż do takiego kroku, jak wysłanie na przeszpiegi zaufanego dworzanina.
To swoją drogą trochę zmienia taki stereotyp Jadwigi jako tylko takiej rozmodlonej świętej. To była dziewczyna z kości.
Ależ naturalnie. To była rzeczywiście dziewczyna, która naprawdę chciała wyłamać w pewnym momencie bramę na Wawelu w rozpaczy, że jej ukochany Wilhelm Habsburg jest odprawiony i ona właśnie za jakiegoś dzikusa ma pójść za mąż. Więc to była absolutnie dziewczyna, która chciała żyć pełnią życia, która później już jako żona Jagiełły brała niektóre sprawy w swoje ręce, jechała na Ruś, chrzciła Ruś, twardo obstawała przy przynależności tej prowincji do korony polskiej, wbrew pretensjom węgierskim, tworzyła własny dwór, własnych ludzi promowała. To była wielka indywidualność.
To będzie bardzo takie pytanie już XX i XXI wieku, ale kim oni byli, jeśli chodzi o takie poczucie narodowe? Jakim językiem na przykład mówili ci nasi wielcy władcy tej dynastii?
No, musieli mówić po polsku z domieszką, Jagiełło mówił z domieszką ruskiego, ale musiał rozumieć po polsku. On musiał się dobrze komunikować ze swoimi doradcami i jemu na tym szalenie zależało. Zresztą potrafił stworzyć krąg swoich ludzi w krótkim czasie, no krótkim, kilkunastu lat, ale osiągnął to, a startował z pozycji zerowej.
Skoro już mówimy o wybitych indywidualności, o taką osobą trochę przykrytą i przez Jagiełłę i później przez tych ostatnich renesansowych władców jest Kazimierz Jagiellończyk, to chyba też wybitna osobowość.
No to była bardzo silna osobowość, rzeczywiście nietuzinkowa i osoba, która bardzo mocno kontrowała zapędy polskich elit. Właśnie to był taka równowaga sił. Z jednej strony władca przyzwyczajony do rządów patrimonialnych, czyli realizuje wolę Boga, nie odpowiada przed nikim innym, tylko przed Stwórcą. Rzeczywiście jego postanowienie, jego decyzja jest prawem. Skarb państwa jest tożsamy ze skarbem króla. To są wszystko te cechy, które wyróżniają władcę tego starego typu. A naprzeciwko siebie miał świadomą interesów publicznych elitę władzy, która stworzyła instytucję Sejmu Walnego po to, żeby było forum do rozstrzygania właśnie tych konfliktów i dyskusji i debat politycznych. Proszę pamiętać, że przy ostrych konfliktach i dużych zmianach terytorialnych w tym czasie w Polsce nie ma ani jednej wojny domowej. Jest jedna insurekcja, moglibyśmy tak powiedzieć, Spytka z Melsztyna przeciwko właśnie jednej frakcji rządzącej wystąpili drudzy, ale tak naprawdę to stulecie jest stuleciem bezkonfliktowym.
Elita władzy świadoma swoich celów. To jest potrzebna nie tylko historycznie, to chyba wniosek z naszej rozmowy. Ostatnie pytanie, panie profesorze, pana ulubiona postać historyczna z tamtej epoki.
No, chyba jednak Jagiełło.
Jednak Jagiełło. Proszę państwa, pierwsze stulecie Jagiellonów jeszcze raz pokażemy. Książka profesora Wojciecha Fałkowskiego. Profesor Wojciech Fałkowski, wykładowca akademicki, były wiceminister obrony narodowej i dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, był gościem programu Wschodniego w Radiu Wnet i w Telewizji Republika. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
To już jest powoli koniec naszego programu. Antoni Opaliński, bardzo serdecznie państwu dziękuję. Jeszcze raz chciałem powtórzyć, że program odbywa się w wyjątkowej scenerii jarmarku Radia Wnet i Telewizji Republika, który jest przy ulicy Emilii Plater 31, gdzie oczywiście wszystkich zapraszamy, a program Wschodni zaprasza już za tydzień. Dziękuję bardzo.